Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie Telewizji Trwam i słuchacze Radia Maryja, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat, który proponujemy, dialog międzypokoleniowy. Nasi goście w studiu, pani Anna Zalewska, to Fundacja Servire Veritate, Instytut Edukacji Narodowej. Witam bardzo serdecznie.
Witam serdecznie.
Jest z nami dr Artur Górecki, dyrektor Departamentu Programów Nauczania i Podręczników do Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Szczęść Boże Ojcze, szczęść Boże Państwu.
I połączona online, tak można powiedzieć, trochę wirtualnie, nie może być z nami, jest pani Patrycja Przybysławska, jest nauczycielem języka polskiego, też redaktorem czasopisma Wychowujmy, bo razem, najpierw panią przywitam i potem powiem resztę. Witam serdecznie pani Patrycjo.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże. Jesteście też członkami zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Wychowujmy. Pani też jest, Patrycja, odpowiedzialna za portal Wychowujmy, bo dziś też o tym dwumiesięczniku słowo powiemy. Bardzo dziękujemy, że Państwo proponujecie nam taki temat dotyczący wychowania, bo myślimy dialog międzypokoleniowy. To pewnie chodzi o tych najmłodszych, no ale nie ma ich bez starszych. Państwo też jesteście rodzicami. Pani Anno, pani ma ile dzieci?
Dwóch synów.
Trzy córy.
Trzy córy. A pani Patrycjo, pani ma ile dzieci?
Ja mam synka i dwie córki. Czyli troje.
Troje. Tak może nim o tym dialogu między pokoleniami, to może powiedzmy o tym, jak my rozumiemy wychowanie, czy jak dzisiaj się rozumie wychowanie, bo pewnie ten dialog też ma na tym polegać, że pomagamy najmłodszym, że dialogujemy, rozmawiamy ze sobą, jesteśmy w relacji do siebie, rodzice do dzieci, dziadkowie do dzieci, swoich i później do swoich wnuków.
Ojciec mówi o dialogu w kontekście wychowania. Dzisiaj rzeczywiście jest to słowo odmieniane przez wszystkie przypadki. Nie bardzo lubię mówić o, używać tego słowa w odniesieniu do wychowania, dlatego że dzisiaj najczęściej oznacza to po prostu partnerstwo. Natomiast jeżeli mielibyśmy sobie określić, czym jest wychowanie, to jest po prostu zaprawienie człowieka do dobrego życia w aspekcie działania, umiejętność wyboru dobra, w aspekcie poznawczym, umiejętność rozpoznawania prawdy, chęć trwania przy tej prawdzie, obrony tej prawdy, kiedy jest to potrzebne. Nie dzieje się to automatycznie. Wychowanie jest zawsze połączone z trudem. Dzisiaj bardzo często chcielibyśmy takich gotowych recept, czarodziejskiej różdżki, za pomocą której zmieniamy rzeczywistość, jaką jest dziecko, i kształtujemy ją według naszych upodobań. Tymczasem natura ludzka jest zawsze taka sama. Od momentu stworzenia przez Pana Boga do czasów dzisiejszych zmieniają się realia, w których żyjemy. Natomiast człowiek zawsze pozostaje ten sam. Z jednej strony stworzony jako dobry, ale skażony z pewną słabością. I wychowanie to jest właśnie umiejętna troska, żeby to, co jest w człowieku, tą złą skłonnością w jakiś sposób okiełznać, podporządkować rozumowi, zharmonizować całą sferę rozumową, sferę uczuciową, a to jest trudne, bo wiąże się z wymaganiami, wiąże się z koniecznością stworzenia odpowiedniego środowiska, nie tylko domowego, ale także tego koleżeńskiego, szkolnego, o którym pewnie dzisiaj przyjdzie nam mówić.
Pani Anno, dla pani wychowanie.
Więc jak pan Artur wspomniał, jest to ciężka praca tak naprawdę i widzimy bezradność rodziców, często też wychowawców, dziadków. Jak zauważył papież Benedykt XVI, wychowanie nigdy nie było łatwe, a teraz wydaje się jeszcze trudniejsze niż kiedykolwiek. Ale czy to znaczy, że dzieci rodzą się inne, trudniejsze? A więc młodzi rodzice szukają często w internecie, szukają w nowoczesnych poradnikach kolorowych z pięknymi okładkami o takich sympatycznych tytułach: rodzicielstwo bliskości, wychowanie bez nagród i kar. Coś, co każe nam myśleć, że wychowanie to po prostu trwanie przy dziecku bez takich momentów trudnych, czy nawet jakichś przykrych dla rodziców, momentów wymagań, momentów, w którym to dziecko należy jakoś temperować, wprowadzić. Więc chcielibyśmy właśnie poprzez to pismo Wychowujmy, ale też przez inne działania, które podejmujemy na różnych płaszczyznach, czy pan dyrektor w ministerstwie, czy ja tutaj w Fundacji Servire Veritate. Chcemy po prostu ludziom pokazywać takie sprawdzone wzorce, sprawdzone metody. To, co sprawiało, że przez wieki, przez stulecia ludzie bez internetu i bez poradników potrafili dobrze, mądrze, odpowiedzialnie wychować swoje dzieci, potrafili je przygotować do tego, żeby jakby potrafiły stawić czoło życiu i jego wyzwaniom, tym trudnościom, które życie będzie niosło, tym wyborom, które będzie niosło, żeby byli naprawdę silnymi, niezależnymi w swoim myśleniu, odpowiedzialnymi ludźmi i szczęśliwymi przy tym.
Pani wspomniała, wychowujmy, bo tak, drodzy Państwo, wygląda ten dwumiesięcznik. Jest też wersja online, o tym też powiemy. Cały ten dwumiesięcznik, jak myślałem o tym, że przyjdę dzisiaj na program, widziałem na portalu, tak łatwo dostępny.
Bardzo
można
łatwo
sobie cały przeczytać, nawet jak ktoś potrzebuje, można sobie powiększyć, bo tutaj nieraz okularów potrzebujemy. Pani napisała taki artykuł o wychowaniu, sięgając do prymasa Wyszyńskiego, już dziś błogosławionego.
Tak, ponieważ przygotowując taką publikację Myśli wybrane prymasa Wyszyńskiego, zaczęłam czytać listy, przemówienia, homilie i uderzyło mi, jak on niezwykle mądrym był człowiekiem i jak wiele wiedział o wychowaniu. Chociaż nie był pedagogiem wprost, jednak to wychowanie, młody człowiek cały czas było w centrum jego zainteresowań i naprawdę dobrze rozumiał młodych ludzi, ale też nie był takim wychowawcą, który się przypochlebia młodzieży. Przeciwnie, tak jak Jan Paweł II, stawiał wymagania, potrafił określić cele, rozumiał, że młody człowiek tak naprawdę, jeżeli jest pozostawiony sam sobie, wcale nie jest tym szczęśliwy. I powiedział też coś bardzo ciekawego tutaj, te słowa rozpoczynają ten tekst, że jeżeli ktokolwiek odcina się od młodzieży, jest samobójcą. Bo to młodzież przychodzi, tak? Przejmie nasze zadania, przejmie nasze wyzwania, przejmie ten świat, kościół, naród, państwo i będzie odpowiedzialna za jego kształt. Więc jeżeli teraz nie pracujemy dla młodzieży, na rzecz młodzieży i z młodzieżą, no niestety pozwalamy, żeby robił kto inny. I to z pewnością w dzisiejszych czasach, przy takich silnych, jak wiemy, w silnych wpływach takich czynników demoralizujących często, no ta młodzież jest po prostu zawłaszczana.
Tak mówię, Wyszyński to taka ikona dla nas. Jak pan dyrektor powiedział o tym partnerstwie, że dziś coraz częściej myśli się partnerstwo. Pytanie, czy można to zastosować do wychowania, do tej roli, jaką mamy, czy rodzice mają pełnić, do tej odpowiedzialności. No i też nieraz mówię, że no konserwatyzm, prawda, prymas mógłby się z taką konserwą tego, co kiedyś było, a co dzisiaj. Czy to jest jeszcze, no można powiedzieć, do skonsumowania, czy nawet możemy powiedzieć, czy to są dobre wzorce, bo myślę o tym dialogu międzypokoleniowym, o tych właściwych relacjach między nami, prawda? Rodzice, dzieci, dziadkowie, dzieci.
Te właściwe relacje są rzeczą konieczną. Natomiast je trzeba właściwie dookreślić i również jeżeli mówimy o partnerstwie, to też partnerstwo nie może polegać na tym, że mówimy o równorzędności. Chociażby z faktu takiego, że rodzice są odpowiedzialni za dzieci. Już tutaj mamy brak symetrii. Do tego możemy dodać brak doświadczenia życiowego i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie jest to partnerstwo rozumiane jako równorzędność. Natomiast jeżeli przez partnerstwo rozumielibyśmy wzajemny szacunek, wzajemną troskę, ale zgodną z przypisanymi nam zadaniami wynikającymi z roli rodzica, dziadka, nauczyciela, no to jak najbardziej zgadzam się na użycie tego słowa. Tylko wymaga ono doprecyzowania, bo dzisiaj najczęściej przez partnerstwo rozumie się równorzędność, konserwatyzm. Jeżeli konserwatyzm pojmowalibyśmy tylko jako próbę przechowania czegoś, co w historii zaistniało tylko dlatego, że jest stare, to wydaje mi się, że to nie definiuje podejścia właściwego do wychowania. Natomiast jeżeli rozumiemy przez to szukanie prawdy o tym, jak wychowywać człowieka w doświadczeniach poprzednich pokoleń, i czerpanie właściwych wzorców i to i konserwowanie ich, utrwalanie poprzez tradycje, czyli te formy, które się sprawdziły i one zawsze są aktualne, a nie tylko na zasadzie jakichś ciekawostek, skansenu, że kiedyś tak było, my dzisiaj jesteśmy tak nowocześni, postępowi, modernizatorzy, a zatem szanujemy tamto, bo każdemu należy oddać to, co jego, natomiast nie wierzymy, że jakąś prawdę o człowieku i jego życiu mogli powiedzieć ludzie żyjący 100 lat temu, 500 lat temu, że jeśli jest to prawdą, to zawsze jest prawdą i godne obrony i zastosowania. Tak rozumiany konserwatyzm czy tradycjonalizm, jak najbardziej tak.
Pani Patrycjo, pani jest z nami, jak pani patrzy na wychowanie, jak pani to się też w pani życiu czy w waszym życiu jako rodziców udaje?
Ja wychowanie, poza tym, co powiedzieli już moi przedmówcy, rozumiem też jako budowanie relacji z moimi dziećmi, budowanie relacji z moimi uczniami też, tak? Czemu relacji? Dlatego, że dopiero w relacji człowiek może przekazywać pewne wartości, pewne postawy. Tylko tutaj trzeba pamiętać o tym, że ta relacja, tak jak tutaj podkreślał pan Artur, to nie jest równorzędność. Jeżeli mamy być wychowawcami, musimy być autorytetem dla naszych wychowanków. Musimy być autorytetem dla naszych dzieci, dla uczniów. Więc wychowanie będzie kształtowaniem tego młodego człowieka, ale też przy ciągłym własnym rozwoju. Ja to też tak widzę. Myślę, że wychowawcy też dużo od siebie powinni wymagać też dokształcania się, szukania właśnie wśród takich bardzo klasycznych wzorców pewnych metod. Ja myślę, że współcześni rodzice bywają bardzo zagubieni, dlatego że z bardzo różnych stron napływają różnorakie trendy wychowawcze i taki młody rodzic może się w tym zwyczajnie pogubić, chcąc oczywiście jak najlepiej dla swojego dziecka. Dlatego też myślę, że takie przekazywanie tych bardzo klasycznych, sprawdzonych przecież metod i też sposobu patrzenia na wychowanie jest bardzo ważne. Pokazanie jakiejś takiej drogi, którą już setki, tysiące przed nami przeszło, więc jest sprawdzona i daje dobre owoce. Więc oprócz tego, że relacja to też takie samo wychowanie, samo kształcenie po to właśnie, żeby być dobrym wychowawcą, dobrym rodzicem.
Pani Patrycja powiedziała o tych wymaganiach. Dziś też może to jest często problemem, żeby rodzic postawił wymagania swoim dzieciom, ale może wcześniej też wymagania sobie, że od siebie, prawda, wymaga. Sam jest konkretny w swoim życiu i wtedy też może w sposób taki bardzo jasny stawiać te wymagania, a nie, że działa emocjonalnie, prawda?
Myślę, że ojciec tutaj dotknął tak naprawdę źródła problemu. Bardzo często nam jest wymagać od innych, dlatego że nie potrafimy wymagać od siebie. Jeżeli ktoś potrafi stawiać sam przed sobą określone zadania, realizować te zadania, wykazywać się wytrwałością w ich w dążeniu do nich, to w podobny sposób ustawia również relacje z innymi. Natomiast w momencie, kiedy sam sobie pobłaża, albo nigdy jego charakter nie został w ten sposób ukształtowany, że jest osobą o pewnej samodyscyplinie, to też nie potrafi, czy nie chce wymagać od innych. Będąc, często ubierając to tylko w takie frazesy, że przyjrzyjmy się naturalnym potrzebom dziecka, podążajmy za jego pragnieniami, dziecko najlepiej wie, co jest dla niego potrzebne. I trochę traktujemy to dziecko jak taką roślinkę, której wystarczy dać, zapewnić tylko słońce, dać wodę i ona będzie wie, jak rosnąć. Z człowiekiem tak nie jest. Człowiek wymaga pewnego urobienia. Oczywiście nie na zasadzie plastycznej masy, tak jak chcieliby różnej maści ideolodzy, że można z człowieka ulepić to, co chcemy. Ta natura jest określona, jest tam wpisana w nią bardzo konkretna potencjalność i teraz troska o to, żeby tę potencjalność zaktualizować, rozwinąć, jest właśnie mądrym towarzyszeniem w wychowaniu poprzez dyscyplinę. Dzisiaj bardzo niemodne słowo. Pierwotnie oznaczające tak naprawdę pewien porządek w umiejętnym zdobywaniu wiedzy o świecie i innym. Później połączony też z pewną karnością. Dzisiaj niewielu chce mówić o karności, niewiele osób chce mówić o dyscyplinie tak rozumianej, bo traktowane jest to z jakąś przemocowością, z przekonaniem, że już używamy wobec dziecka autorytetu, o którym wspomniała pani Patrycja, a dzisiaj w ogóle mówienie o autorytetach w wielu środowiskach jest naganne, niedopuszczalne. Czy to będzie autorytet kościoła, czy to będzie autorytet państwa, czy to będzie autorytet rodzica, nauczyciela. Zobaczmy, jak wyglądają dzisiaj, jak wygląda dzisiaj sytuacja w szkole bardzo często, gdzie nauczyciel jest konfrontowany z oczekiwaniami rodzica, dziecka, zupełnie oderwanymi od rzeczywistości, czyli od tego, czego ten rodzic mógłby się dopominać w momencie, kiedy nie żąda od dziecka dyscypliny, nie chce, żeby dziecko się uczyło, no to wtedy mamy zarzuty wobec nauczyciela. Ale dzisiaj zarzuty czyni się z tego, że nauczyciel czegoś chce wymagać, że chce dziecko kształtować, prowadzić ku dobru, wskazywać ten właściwy kierunek. Tak jak wcześniej sobie powiedzieliśmy, zawsze jest to połączone z trudem. Zawsze jest to też połączone z jakimś oporem, czy może być połączone z oporem materii, ale w mądry sposób przełamywany ten opór powoduje, że to dziecko zaczyna coraz bardziej doceniać taki sposób prowadzenia. Zastanówmy się, jakich nauczycieli z perspektywy czasu wspominamy najlepiej? Czy tych, którzy właśnie byli tak we wszystkim pobłażliwi, czy tych, którzy nas czegoś nauczyli albo potrafili nas postawić do pionu wtedy, kiedy zachowaliśmy się niewłaściwie?
Pani Anno, jak to jest z tą dyscypliną? No bo nieraz tak może być, że jako rodzice próbowalibyśmy się przypodobać, prawda, dzieciom, czy pomyśleć o tym, czego one tak naprawdę chcą, żeby realizować ich pragnienia.
Myślę, że tutaj padło wcześniej bardzo ważne słowo, charakter. Dzisiejsze te, czy podręczniki właśnie do wychowania, czy portale internetowe, one niosą ze sobą bardzo dużo metod, ale mało mówią o celu, właściwie do czego my zmierzamy. I tutaj pojawia się ta właśnie wspaniała mądrość klasycznego wychowania, klasycznej pedagogiki, która mówiła, że wychowanie ma na celu uformowanie człowieka, uformowanie jego charakteru. I te wielkie osiągnięcia, nawet tylko zostańmy na polskim gruncie. Mieliśmy wspaniałych wychowawców, wspaniałych takich teoretyków wychowania, jak na przykład redemptorysta ojciec Marian Pirożyński, autor doskonałej książki Kształcenie charakteru, także Baczność młodzieńcze, Panna chrześcijanka, czy inny wielki duchowny ojciec Jacek Woroniecki, autor monumentalnej katolickiej etyki wychowawczej, czy generałowa Jadwiga Zamojska i książka o wychowaniu. One wszystkie jakby pokazują, że dziecko jest pewnym nieuporządkowanym na razie takim... To jest takim człowiekiem, który jest w bardzo wielu możliwościach, ale trzeba to wszystko wypracować, tak? Trzeba pracować nad jego rozumem poprzez kształtowanie roztropności, nad jego wolą, żeby była sprawna w wyborze dobra, nad jego emocjami, czyli to, co, proszę zobaczyć, co się dzieje teraz, ta nadwrażliwość niesłychana dzieci. Mówi się, że to jest takie pokolenie śnieżynek, że jakikolwiek problem, jakikolwiek stres i one się roztapiają, rozsypują. Te kolejki do psychologów dziecięcych. Dzieci są zupełnie nieodporne psychicznie. Nieumiejętność radzenia sobie z problemami, czyli też takie zaniedbanie formacji męstwa. Czyli to wszystko, co już ta klasyczna, jak tutaj pan Artur powiedział, czy sprzed 200, 500, czy przez 1000 lat pedagogika świetnie rozumiała. Takie rozumienie człowieka już płynie ze starożytności. Oni mieli rozpoznanego człowieka z jego potrzebami, z jego możliwościami, z jego strukturą psychiczną. I to, czemu ten świat jakby nie chce się zgodzić. Proszę zobaczyć, jak się przesuwa właściwie granica. Teraz nawet już nie jest dyscyplina, tylko kary i nagrody są czymś złym. Jakby pobudzanie ambicji dziecka jest już czymś złym. Czyli jakby zupełnie rezygnujemy ze wszystkiego, co do pewnego momentu jakby dawało takie narzędzia wychowawcze. Przy dużej oczywiście miłości i trosce. Tu nikt nie mówi o tym, żeby się zamienić w jakieś okrutne osoby, które nie zdają sobie sprawy z wrażliwości dziecka. To nie o to chodzi. Ale też nie o to chodzi, żeby tą dziecięcą wrażliwość podsycać i pozwolić jej tak się rozrosnąć, żeby to dziecko po prostu nie radziło sobie z najlżejszymi problemami. Tylko przeciwnie, formacja ma na celu uczynienie tego dziecka odpowiedzialnym, zrównoważonym i też takim zdolnym do podejmowania swojego miejsca w społeczeństwie, odpowiedzialnego miejsca, żeby ono kiedyś stało się tym dobrym tatą, mamą, pracownikiem również. czyli taką pełną, ukształtowaną osobą.
Pani Patrycjo, no właśnie, czy wy jako rodzice też odpowiadacie sobie na te pytania, do czego, czy ku czemu my chcemy poprowadzić tego młodego człowieka, którego jesteśmy rodzicami, prawda? Bo pani jest chociażby i nauczycielem, ale przede wszystkim najpierw rodzicem. Jak to teraz też i połączyć, jak to powinno współgrać, że jestem nauczycielem, jestem odpowiedzialny za innych, ale w pierwszym rzędzie odpowiedzialny czy odpowiedzialna za swoje dzieci. I teraz ku czemu prowadzimy? Czy my sobie też jako rodzice, czy państwo jako rodzice sobie na te pytania odpowiadacie, czy jakoś stawiacie sobie jasno je?
Oczywiście, no to jest kluczowa sprawa. To znaczy ten cel trzeba cały czas mieć przed oczami i o nim myśleć, kiedy wybieramy konkretne metody wychowawcze, kiedy wychowujemy nasze dzieci, tak? To znaczy to jeszcze, co odniosę się jeszcze do tego, co mówił pan Artur, mianowicie, że to dziecko współcześnie jest zostawione samo sobie tak naprawdę. Te współczesne metody wychowawcze, te właśnie metody, które proponują towarzyszenie dziecku, no to wszystko brzmi pięknie. Naprawdę, kiedy czyta się te różne poradniki, to wszystko brzmi wspaniale, że wystarczy być obok dziecka, wystarczy mu towarzyszyć, odczytywać jego potrzeby i ono się rozwinie. Tylko że w pewnym momencie dochodzimy jakby do takiego punktu, w którym nie widać, ku czemu to dziecko właściwie ma się rozwijać. Czy zakładamy, że w nim już jest zapisany potencjał, któremu my tylko mamy nie przeszkadzać? No chyba tutaj jest problem w ogóle widzeniu antropologicznym, tak? Tego, kim jest człowiek, ku czemu zdąża. I to pozostawienie dzieci samemu sobie już na takim bardzo wczesnym etapie skutkuje tym, o czym mówiła pani Anna. Tym, że dzieci nie radzą sobie zupełnie z problemami, są bardzo emocjonalne, dlatego że to na nich tak naprawdę rodzice złożyli jakby całą odpowiedzialność za ich własne wychowanie. Dlatego, że to towarzyszenie nie wystarczy. Dziecko trzeba prowadzić. Więc mając przed oczyma właśnie cel ukształtowanie dobrego człowieka, ukształtowanie jego charakteru, też tutaj trzeba wspomnieć o cnotach, po których trzeba dzieci prowadzić, kształtować. Cnoty to kolejne takie słowo, które wydaje się albo zapomniane, albo wręcz spychane gdzieś na margines. A myślę, że powinno być gdzieś tam odkurzone i też jakby stanąć jako cel wychowania dzieci, wychowania młodych ludzi. Dlatego, że te cnoty właśnie prowadzą nas do tego celu, do tego bycia dobrym człowiekiem, do zajęcia odpowiedniego miejsca w społeczeństwie, do pełnienia przyszłych ról. Dają taką stałą sprawność, stałą dyspozycję do czynienia dobra. Więc jakby to jest też taki nasz cel wychowawczy, to co my staramy się robić wychowując nasze dzieci. Jak to łączyć z pracą nauczyciela? Ja myślę, że tutaj praca nauczyciela z jednej strony jest ubogacona tym doświadczeniem rodzica, a z drugiej strony wychowanie własnych dzieci jest też wzbogacona tę szerszą perspektywę, którą daje kontakt, taki wychowawczy kontakt z dziećmi w bardzo różnym wieku. Więc myślę, że tutaj jedno z drugim jest mocno związane i ja staram się czerpać tak jakby wychowując swoje dzieci z doświadczeń szkolnych. Natomiast jakby też ta wrażliwość mamy pomaga mi w wychowywaniu moich uczniów, bo jakby pomimo tego, że uczę konkretnego przedmiotu, no to jednak wychowuję. To też jest jakby kolejna kwestia, która się pojawia, że nauczyciele często uczą tylko swojego przedmiotu, natomiast gdzieś tam zapominają, że całą swoją postawą wychowują młodzież, z którą mają kontakt. Powinni to robić.
Dziękuję. Kształcenie, a wychowanie. I teraz może przejdziemy do tego dialogu międzypokoleniowego, bo moglibyśmy też może trochę powiedzieć o roli szkoły czy szkoła właśnie to wsparcie dla rodziców, którzy wychowują, czy ona też szkoła przez dorosłych ludzi uczestniczy, czy szkoła uczestniczy w tym wychowaniu, nie tylko kształceniu czy edukacji, ale czy taki właśnie pomysł jest, czy my też to rozumiemy, tą rolę jako nauczyciele pełnimy, czy w ogóle edukacja, czy właśnie w takim kluczu pojmowana jest, że to też jest edukacja i dodanie jako ta wartość tego pomocnika, który pomaga rodzicom. No i może teraz o szkole, a za chwilę o tych relacjach międzypokoleniowych, o dziadkach chociażby.
Oczywiście edukacja to dwie strony tej monety, to kształcenie i wychowanie. Ja bym ich nie rozdzielał. Na pewno nie można ich przeciwstawiać sobie. My je rozróżniamy także ze względów praktycznych. I teraz szkoła i rodzina w obydwu tych obszarach ma troszeczkę inaczej rozłożony ciężar gatunkowy, bym powiedział, tych dwóch instytucji tutaj ma zastosowanie. O ile rodzina ma pełne kompetencje w obszarze wychowania, o tyle szkoła oczywiście powinna wspierać rodzinę w procesie wychowania, ale w żaden sposób nie przeciwstawiać się, nie stawiać w kontrze ze swoją ofertą wobec tego, czego oczekuje rodzina i jak prowadzi dzieci rodzina. Natomiast mają przede wszystkim wesprzeć w tym aspekcie kształceniowym. I nauczyciel każdego przedmiotu powinien sobie zdawać sprawę z tego, że nie ma treści, które byłyby zupełnie oderwane od aspektu wychowawczego. Sposób prezentacji treści, później rozliczania z tych treści. Tutaj ten aspekt wychowawczy jest bardzo silnie obecny.
Nawet będąc matematykiem czy fizykiem?
Tak, to też wychowuje. To znaczy też wychowuje. Ja wiem, że dzisiaj to nie jest modne i wielu nauczycieli twierdzi, ja nie jestem wychowawcą klasy. Ja jestem nauczycielem matematyki, biologii, ale chociażby poprzez swoją kulturę osobistą. Ten nauczyciel, z którym dziecko spędza wiele godzin w tygodniu często, oddziaływuje na to dziecko tym, jak mówi, jak zwraca się do swoich kolegów, koleżanek, jak zwraca się do dzieci. To wszystko jest niezwykle istotne, a poza tym nie da się sprowadzić lekcji tylko do przekazu merytorycznego. Matematyk na lekcji mówi nie tylko o matematyce. Pojawiają się elementy oceniające, jakichś odniesień do współczesnego świata. To są te elementy wychowujące. I nauczyciel musi sobie zdawać sprawę z odpowiedzialności, którą bierze. Nie jest obojętnym, czy dziecko widzi później nauczyciela zaangażowanego w jakieś akcje dwuznaczne moralnie, czy wręcz naganne moralnie. Nauczyciel podpisujący się pod takimi działaniami, noszący czy identyfikujący się poprzez emblematy, które nosi, to nie jest neutralna, to nie jest postawa właściwa, to nie jest postawa wspierająca właśnie troskę o kształtowanie dziecka ku dobru i ku prawdzie. To jest jakieś zaburzanie tego początku, albo relatywizacja, albo ukazywanie świata w aspekcie takim nihilistycznym, że tak naprawdę wszystko jedno, co my myślimy, jak myślimy, ważna jest tylko samorealizacja, samospełnienie, a inni liczą się o tyle, o ile mogą na tej drodze nam pomóc. Natomiast nie postrzegamy siebie w kategoriach osób zaproszonych do współtworzenia społeczności, dobra wspólnego, czy to w tym mniejszym wymiarze rodzinnym, w wymiarze szkoły, w wymiarze państwa. Ta kategoria dobra wspólnego dzisiaj zanikła nie tylko, myślę, z przestrzeni edukacyjnej, ale także z myślenia polityków. Rzadko się mówi o dobru wspólnym, mówi się o walce o władzę i tak dalej. To wszystko również są oddziaływania wychowawcze. Czyli podsumowując to, co pytał ojciec, rodzina ma inne role, inaczej te akcenty rozkładają się w odniesieniu do wychowania i kształcenia w wypadku rodziny, inaczej w wypadku szkoły, ale skuteczne obydwa oddziaływania mogą być tylko wtedy, jeżeli rodzina i szkoła będą oddziaływały w tym samym kierunku.
Pani Anno?
Tutaj w dalszej części tego pytania było pytanie właśnie o te relacje międzypokoleniowe i tutaj co już zostało wspomniane o tej roli przykładu, ale przenieśmy to właśnie na tą płaszczyznę relacji międzypokoleniowych. Proszę zobaczyć, że myślę, że to jest problem wielu z Państwa, którzy oglądają czy słuchają nas w tym momencie, kiedy wydaje Wam się, że jakaś przepaść dzieli Was od wnuków, tak? Ukochane wnuczęta, wypieszczone, często wychowywane i nagle mają te kilkanaście lat, siadają przed komputerem, z telefonem w ręku i nie ma babci, nie ma dziadka.
Teraz jest tak, że dzieci odeszły, nie mamy kontaktu, a co dopiero wnuczek, prawda?
Tak, nie jest ważne, co babcia, dziadek wiedzą, potrafią. Jeszcze do niedawna jakiś był taki bezcenny zasób kulturowy, skarbiec mądrości takiej życiowej, doświadczenia właśnie w rękach starych ludzi, starszych. Oni się tym dzielili. W tym momencie młodzi ludzie jakby tak zupełnie bezkrytycznie korzystają z tego wszystkiego, co niesie ze sobą ta rzeczywistość wirtualna. A jest to z ogromną krzywdą, ponieważ tak naprawdę ta największa mądrość jest tuż przy nich właśnie, niedoceniona, często może nie taka ekspansywna, jak to, co niesie ten świat wirtualny. Ale właśnie chcielibyśmy poprzez ten numer na przykład również jakby przywrócić dziadkom i babciom wiarę w to, że powinni, mogą, czy chcą brać udział właśnie w tym procesie wychowania i dlaczego oni są ważni, dlaczego ich rola jest niezastąpiona, jakby jak na nowo te relacje zbudować. Jest to tym trudniejsze w dzisiejszym świecie, że nie ma już tych rodzin wielopokoleniowych, nie mieszkamy wszyscy razem, często mieszkamy od siebie bardzo daleko. Pojawił się też problem do niedawna jeszcze tak bardzo, bardzo mało ważny, jak te takie postępujące rozbicie rodzin, tak? Nie tylko, że rodzice się rozwodzą, ale wchodzą w nowe związki. Potem są dzieci twoje, moje, nasze. Ci dziadkowie właściwie nie wiedzą, czyimi są dziadkami, albo jest moment rozwodu i dziecko, z którymi był taki dobry kontakt, znika z ich w ogóle życia. To wszystko są bardzo trudne rzeczy. Myślę, że z rozmów ze słuchaczami to właśnie bardzo często wybrzmiewa, że jest to problem, szczególnie dla tych osób, które już w tej jesieni życia chciałyby widzieć sens i właśnie radość w tych wnukach, a coś stanęło jakby pomiędzy nimi. Jak pokonać tą barierę? Co zrobić, żeby odzyskać te dzieci tak naprawdę?
Właśnie w tym dwumiesięczniku Wychowuj My, bo tak to ładnie Państwo ujmujecie, jest kilka artykułów dotyczących babci. Babcia i dziadek XXI wieku, czy to się jeszcze da? Z wizytą u dziadków właśnie pani Patrycja Przybysławska napisała taki artykuł, czy jak babcia i dziadek mogą oderwać od smartfona. Jest też taki sympatyczny cytat Zofii Kosak, która babcia ośmiorga wnucząt pisała do przyjaciół w listach, z jakim utęsknieniem czeka i jak bardzo jest szczęśliwa, gdy cała ta zgraja przybywa u niej 6 czy 8 tygodni wakacji, rok w rok. Pani Patrycjo, może od pani rozpocznę. Co z dziadkami? Jak właśnie to jest ta wizyta u dziadków, ta relacja, bo mówimy dialog międzypokoleniowy, takie główne motto dzisiejszego naszego spotkania. Chcielibyśmy, żeby to też właściwie wybrzmiało. Tak to rozumiemy. Dziadkowie, dzieci, prawda, później wnuczęta.
Tak, te relacje międzypokoleniowe to nie jest taka prosta sprawa. Myślę, że wszyscy Państwo zdajemy sobie z tego sprawę. Czemu nie jest to łatwa sprawa? Dlatego, że zmienia się wiele na różnych polach. Kiedy dzieci same zostają rodzicami, to muszą też przeformułować swoje relacje z własnymi rodzicami, tak? Z tymi rodzicami, którzy właśnie stają się dziadkami. I tutaj pojawiają się często trudności z obu stron. To znaczy albo dziadkowie świeżo upieczeni jakby nie chcą przyjąć tego, że tutaj obok mamy już nową rodzinę, która chce zachować być może pewną autonomię, a z drugiej strony te dzieci jako świeżo upieczeni rodzice też czasami mogą czuć się zagubieni i albo będą tych swoich rodziców odrzucać i zupełnie mówić, że my wszystko po swojemu, nie chcemy żadnych rad i tak dalej, albo też przeciwnie, tak? Będą próbowali tych dziadków świeżo upieczonych wprząc w rolę tak naprawdę rodziców dla swoich dzieci. Obie sytuacje nie są zdrowe, tak? Jak znaleźć balans? Myślę, że tutaj trzeba wiele delikatności z obu stron. Na początku delikatności ze strony tych bardziej doświadczonych, czyli dziadków, którzy być może często zbyt takimi zdecydowanymi radami próbują ingerować w życie tej młodej rodziny, ale też trzeba delikatności ze strony dzieci, które czasami też, no myślę, że nieintencjonalnie ranią swoich rodziców, gdzieś tam odcinając się zupełnie nie chcąc żadnych rad, czasami i relacji. Często nawet czyta się w internecie, jak to młodzi rodzice mówią, że no tutaj dziadkowie robią coś nie tak, więc my w ogóle nie będziemy ich odwiedzać, tak? Myślę, że to jest duża krzywda dla dzieci. Myślę, że tutaj dojrzałe zbudowanie relacji między dziadkami i rodzicami ma olbrzymi wpływ wychowawczy. Olbrzymi wpływ, dlatego że w ten sposób dajemy dzieciom to bogactwo, jakim są dziadkowie, ich doświadczenie, to czego mogą nauczyć swoje wnuki, a z drugiej strony też uczymy je właśnie takiego wzajemnego szacunku. I to właśnie ten szacunek pozwala uzyskać balans. To znaczy, dziadkowie akceptują, że to już nie moje dziecko, tak? Ten wnuk to jest dziecko moich dzieci, ale z drugiej strony ja jako babcia, dziadek nie rezygnuję z wychowania, to znaczy nie rezygnuję z udziału w życiu moich wnuków. Myślę, że zdarzają się chyba nawet nadal często takie sytuacje, w których dziadkowie mówią, że no my jesteśmy od rozpieszczania, tak? Kiedy wnuki do nas przyjeżdżają, no to wszelkie zasady zostają uchylone. No myślę, że to takie nie do końca w porządku działanie i wobec rodziców i tak naprawdę wobec dzieci, które im starsze, tym bardziej będą takie nie do końca jasne relacje wykorzystywały. Więc myślę, że szacunek z jednej strony do wyborów wychowawczych tych młodych rodziców, z drugiej strony szacunek do dziadków i uznanie ich roli i wartości ich roli w wychowaniu wnuków są tutaj kluczowe.
Też myślę, że tu musimy sobie odpowiadać, kim jesteśmy, prawda, jako rodzice, czy kim mamy być, i dziadkowie również, jak pani powiedziała, nie od rozpieszczania, od rozpuszczania tego wszystkiego, co rodzice zrobili, a tym bardziej chyba od wsparcia rodziców w tym, że to jest jednak ważne. I to nie, że to się nie zmienia. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie do kontaktu telefonicznego. Czekamy też na Państwa i doświadczenie, którym chcecie się podzielić. Może pytanie, które postawicie nam, czy tak nawet pytanie retoryczne. Numery do studia, do telewizji Trwam. Też czekamy na telefony słuchaczy, bo też nas, kochani, słyszycie, słuchacie. Dzwonimy do telewizji 56 657 0011. Drugi 56 657 0012. Mamy dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 300, drugi 536 600 400 oraz telefony dla słuchaczy Radia Maria i widzów telewizji Trwam z zagranicy, 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. My te numery będziemy jeszcze wyświetlali. No właśnie o tych roli dziadków. Ja sobie tak czasem coś tam zanotuję, co ma wartość. Tak czasem się chyba nie postawię żadnego pytania. Mamy telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski.
Prosimy.
Błogosławiony prymas Stefan Wyszyński mówił, że Polska jest rodziną rodzin. Jeśli rodzina jest Bogiem silna, to nie zginie. A święty Jan Paweł II ostrzegał Polaków, że nie można się pozbyć duchowego i materialnego dziedzictwa, bo to będzie koniec ojczyzny. I odnośnie wychowania, to nawet ta piosenka mówi, to dla dobra rodziców i dziadków. Jak wychowasz, to chór dziecięcy śpiewa, dobrze, malców, to nie skończysz w domu starców. Ale historycznie jezuita Konarski wiedział, że jak nie będzie młodzież kształcona w pozytywnych wartościach, to Polska nigdy nie odzyska niepodległości. I dlatego założył Collegium Nobilum i to była kuźnia, która wychowywała zastępcy młodych ludzi, którzy później się okazali siłą moralną, intelektualną i wywalczyli niejako niepodległość Polski I teraz, a w tej chwili co się dzieje? Teraz marksizm tęczowy też chce młodych ludzi zrobić, ale na inny sposób. Chce mieć swój elektorat i ma dla nich jedno przykazanie. Rób ta, co chce ta i nie słuchaj ta starych. Tak mówią.
Panie Stanisławie, mam pytanie, jak to u pana jest z tym dialogiem międzypokoleniowym? Pan jest pewnie ojcem, jest dziadkiem też?
Tak, i no wszystko jest dobrze, wszystko jest w porządku. A młodzież...
A dlatego, że trochę pan się rozpycha, czy tak wszyscy rozumieją dziadka, bo jest taki, trudno mu się sprzeciwić?
No nie, no. W zasadzie wszystko jest w zgodzie. Na pewno trzeba dawać przykład i wtedy, jeśli się dawało przykład jako ojciec, jako dziadek, to i dzieci, i wnuki chyba mają dobre wartości.
Dziękuję jeszcze, bardzo. Przestroki.
Chcę dodać, halo, że bezstresowe takie wychowanie to można zagubić wartości rodziców, właśnie dziadków, ojczyzny i wiary. Takiego człowieka to ten elektorat lewicowy chce urabiać sobie. A kadra wychowawcza jest różna. Są pedagodzy, którzy nauczają dzieci merytorycznie i w wartościach duchowych, moralnych. Ale ja widziałem nauczycieli na takiej manifestacji i znam to panią z napisem Konstytucja i błyskawicą na policzkach. No, nie wiem, czy oni są gwarantem dobrego wychowania naszej młodzieży. Dziękuję za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze dziękuję, panie dyrektorze.
Tutaj pan Stanisław poruszył ważny problem. Mówił o kolegium Nobilium, o wzorcach jakiego wychowania, które mamy w historii naszej ojczyzny, zasługi PR-ów. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że to jest moment, kiedy mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją rodziny, silnymi rodzinami i buduje się instytucje, które biorą na siebie wychowanie patriotyczne. Dzisiaj mamy o wiele trudniejszą sytuację. Tak jak tutaj wspomniała pani Magda, bardzo często te rodziny już są bardzo wewnętrznie skomplikowane, rozbite. Nie można mówić o rodzinie we właściwym tego słowa znaczeniu, gdzie jest ojciec, matka. Już nie mówię tutaj o wszystkich zabiegach mających na celu w ogóle przeformułowanie definicji rodziny. Więc te wyzwania na pewno należy czerpać z tych wzorców, natomiast zdawać sobie sprawę też ze złożoności sytuacji i tego, że nie mamy rodzin, czy takich rodzin mamy niewiele, które przyprowadzą nam dzieci i szkoła, jeśli będzie odpowiednio wspierała je, to osiągnie założony cel. Wymaga to o wiele szerszej akcji, troski o rodzinę, to o czym dzisiaj tak dużo się mówi. Mam nadzieję, że też podejmuje odpowiednie działania, żeby zabezpieczyć przede wszystkim tradycyjnie rozumianą rodzinę, ojca, matkę od wszelkich wpływów grożących podważeniem jej ich tożsamości i odebraniem autonomii w wychowaniu dzieci.
Dziękuję. Bardzo proszę, Telewizja Trwami, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus, witam serdecznie.
Na wieki wieków, amen.
Po tej stronie Maciej z Warszawy, pozdrawiam serdecznie gości w studio, przede wszystkim też ojca prowadzącego. Dziękujemy. Również jestem nauczycielem, choć nie mam własnych dzieci, ale pragnę pozdrowić mojego byłego dyrektora szkoły, pana dyrektora Artura, myślę, że mnie kojarzy. Też podobnie jak pani Patrycja, jestem nauczycielem, ale też chciałem o jednej kwestii powiedzieć, myślę, że dzisiaj bardzo istotnej, że my mamy dzisiaj, co doskonale wiemy, do czynienia z wieloma przede wszystkim sposobami wychowania, jeżeli chodzi o cywilizację. Ścierają się dwie i zawsze tak było już od starożytności. Może warto byłoby podkreślić też to w tej dzisiejszej naszej rozmowie dotyczącej międzypokoleniowości, czy w pewnym sensie dialogu, że to jest właśnie wychowanie. Że to jest właśnie ta istota, która jest kształtowana już od tej paidei starożytnej jako warto też spojrzeć może na ten wymiar paideia Christi, to znaczy wychowanie właśnie chrześcijańskie. My nie musimy oczywiście, czasem jest takie wrażenie chowania głowy, może nie mówię o nas tutaj akurat, ale głowy w piasek, że nie mamy wypracowanych różnych nie tylko metod, ale tak jak już wspomniała pani Patrycja, chociażby aretologii czy cnót mamy. Tylko może jest też tak, że czasem nam brakuje odwagi. Odwagi zwyczajnie w zmierzeniu z różnymi sytuacjami współczesności. Sądzę, że warto też na ten aspekt zwrócić uwagę, by też doceniać relacje słowo, kultura słowa. To jest szalenie istotna sprawa, tak jak sądzę. I tak na koniec tylko powiem, że przytaczając pewien fragment z Biblii, że myślę, że w kształtowaniu charakteru istotna też jest prawda, ale też dobro, no i to klasyczne piękno, które są wzorem, prawda, paradygmatem. I tutaj bez wątpienia dla nas, dla chrześcijan, takim wzorem jest Chrystus i są święci. Ten aspekt chciałem dołączyć i kończę cytatem naprawdę. To jest mianowicie z Księgi Mądrości Syracha. Nie powstrzymuj mowy, gdy jej potrzeba. Mądrość poznaje się z mowy, a naukę ze słów języka. Sądzę, że warto odważnie wychowywać mądrze. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam państwa serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia i ad operam, do dzieła.
Dziękujemy bardzo, panie Macieju. Pani Anno.
Myślę, że zarówno pan Maciej, jak i pan Stanisław zwrócili uwagę na bardzo ważną rzecz, a mianowicie na tą rolę wiary w wychowaniu. I powiedzmy sobie szczerze, często jest tak, że dziadkowie w tym momencie są jakby jedynym świadkiem tej wiary w rodzinie. Często młodzi rodzice z różnych względów...
Mogą, żeby się tego też nie wstydzili,
tak, tak,
prawda?
Tak, 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 tak. I tutaj... Drodzy dziadkowie, nie rezygnujcie z tego. Jesteście dla swoich wnuków bardzo ważni. Są różne płaszczyzny, na których możecie się spotkać. Tutaj właśnie w tym piśmie, ono ma swoje dwie odsłony. Internetową dla młodszych i bardziej może obeznanych ze światem wirtualnym, ale też jest pismo w wersji drukowanej, które jest zupełnie nieodpłatne. I każdy, kto sobie zamówi przez portal, może po prostu otrzymywać co 2 miesiące. A jest tutaj bardzo wiele takich wskazówek, jest taki dział spotkajmy się, gdzie wymieniają się rodziny, rodzice, dziadkowie doświadczeniami, co warto przeczytać wspólnie, w jakie gry można zagrać z wnukiem, gdzie pojechać na wycieczkę. Czyli taki bardzo aspekt praktyczny. I to jest naprawdę niezwykle cenne, ponieważ takie mam wrażenie, że często ci dziadkowie współcześni, oni się czują tacy gorsi, że nie mają już nic do zaprezentowania, że się nie liczą, że nie są ważni. A to jest nieprawda, bo właśnie mają wszystko to, czego współczesne dzieci nie otrzymają z żadnego portalu i żaden telefon komórkowy im tego nie przyniesie. Czyli właśnie taki czas, spokój, cierpliwość, takie doświadczenie płynące już z życia. I taką umiejętność rzeczy, których świat jakby zapomina, czy dziadek może nauczyć majsterkowania, tak? Babcia z wnuczką w kuchni, czy to nie jest wspaniałe, są wspólne chwile. A przy okazji właśnie przez ten autorytet, może trochę nie wprost, ale możemy dzieci zachęcić, możemy im pokazać tą naszą perspektywę, której świat współczesny im nie pokaże. Czyli tutaj jest ta naprawdę bardzo ważna rola dziadków. Nie chodzi też, żeby to robili w taki sposób wbrew rodzicom. To też, żeby było, też staramy się o tym mówić, pani Patrycja.
Żeby właściwie też odkrywali swoją rolę.
Tak,
prawda?
Tak, żeby nigdy nie stawać jakby w opozycji do rodziców, że rodzice jedno, dziadkowi drugie. Musi być taki, dziecko musi wyczuwać taką jedność i wzajemny szacunek. Jeżeli nawet coś się dziadkom nie podoba w tym sposobie, jaki młodzi rodzice wychowują, to jest o tym rozmowa z rodzicami, a nie z dziećmi, z wnukami i bez obecności jakby tych rodziców, tak? Także trzymajmy tutaj taki wspólny front, powiedzmy.
Taka nasza dojrzałość, prawda? Jeżeli rozmawiamy z rodzicami, a nie przy wnukach.
A nie mówimy, a twoja mama to coś tam, a twój tato to och. Tak nie można. Dziecko musi mieć przede wszystkim właśnie takie poczucie, że za nim stoi mądry tato, silny, dobra mama. Nie można tego autorytetu podważać, nawet jeżeli dziadkowie nie zgadzają się z tym, co ci rodzice...
Tę troskę o autorytet bym rozciągnął na wszystkie relacje, również na nauczycieli,
ależ
żeby właśnie nawzajem tutaj nie podważać, rodzice nie podważali.
Ta pani, to co ona cię tam nauczyła, tak? Albo w tej waszej szkole to... nie możemy oczekiwać, że dziecko będzie nas słuchało, jeżeli wzajemnie my, dorośli, podważamy swój autorytet właśnie przed takim dzieckiem, które jeszcze słabo jakby rozumie nasze intencje.
Dziękuję. Prosimy. Radio Maria, Telewizja Trwam.
Halo?
Jesteśmy.
Szczęść Boże, Władysława.
Szczęść Boże, bardzo proszę. Pani ma na imię?
Władysława.
Proszę bardzo, pani Władysławo.
Ja pochodzę z rodziny wielodzietnej. Nas było w domu tyle, co apostołów. Każdy pracował od maleńkiego. Do szkoły miałam 3 kilometry. Musiałam przyjść do domu jeszcze pomagać rodzicom. Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj dziecko jest w obrazku. Nie wolno nakrzyczeć, nie wolno nic, a ci, co się pobierają, to powinni przejść przez psychologa, pediatrę, egzorcystę i uzyskać jakieś zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego. Partner, partnerka, co to za jakieś związki, gdzie to jest w takim dzisiaj kraju, gdzie jest tutaj Bóg. Bóg! I z Bogiem się dziecko wychowuje od maleńkiego. Dziadki swoje zrobili, niech biorą różaniec, niech się modlą za te swoje dzieci. Nie patrzcie nade mną, tylko nad swoimi dziećmi. A dziadki zależy są, jakie dziadki. Zależy, jakie są dziadki, którym można powierzyć, którym nie można. Kiedyś nauczyciel to był autorytet. Była religia w szkole. Dziecko wiedziało, że jest Bóg, że jest diabeł. Dzisiaj hulej dusza nic nie ma, tylko mamona i wszystko. Zdaje maturę, to jakby mogli, to by go jeszcze wysłali na kosmos.
Pani Władysławo, ja tak zapytam, jeżeli mogę pani, a jak to u pani w rodzinie, ten dialog międzypokoleniowy?
Ja wychowałam 4 dzieci i pracowałam. 12 lat ze względu na to, że nie miałam warunków, to byłam przy teściach. Teściowa mi pomagała. Ale wszystko inne, ja jeszcze kończyłam szkołę średnią, wieczorową. Dzieci trochę chodziły do przedszkola, później musiałam pracować. Matka powinna tak, żeby mąż, ojciec zarabiał. Nie, żeby dawać 500+, a dziecko 5-letnie tam się gdzieś chodzi, tylko powinno tak być, żeby zarobił ojciec. Matka do pewnego okresu powinna być w domu, a nie w przedszkolu. Nie wiadomo, co to dziecko robi, co na co ono patrzy. Takie coś i w domu zostawia dziecko bez opieki? Co to za wychowanie? Do czego my, komuniści? Krzyże pościągać. Religia była później w kościołach. Co to, żeby Pan Bóg był takim wrogiem dla wszystkich? Wróg? Pan Bóg? Krzyże ściągają, depczą i to tak się wszystko patrzy? Ja mam dzisiaj 90. rok życia. Ja słucham te opowiadania, że dziadki. Dziadki swoje zrobili. A jak jest jakaś synowa, która rozumuje, że ta kobieta dobrze chce zrobić, to jeszcze jest zgoda. A jak się trafi na synową, która tylko patrzy, upatruje wroga w tej swojej teściowej, to o, jak się ta babcia wychowała. Dzieci ma wychowywać rodzic, a nie, i tak jak mówię, przejść badania, bo biorą partnerzy i zabijają dzieci, konkubena. Co to się porobiło na tym świecie? Gdzie jest Bóg?
Pani Władysławo,
na litość boską. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
Dziękuję. Może pani Patrycja, słowo do naszego gościa, czy do naszej gości, którzy ostatnio mówili. Pani Patrycjo.
Tak, ja w pierwszej kolejności odniosę się jeszcze do tego, co mówił pan Stanisław, bo on tak bardzo ładnie powiedział, że on swoich dzieci wychowywał dobrze i dlatego teraz ma dobre relacje ze swoimi wnukami. Ja myślę, że to jest kluczowa sprawa. To znaczy te relacje międzypokoleniowe tak naprawdę zaczynają się między rodzicami i dziećmi. Kiedy rodzice mają dobre relacje ze swoimi dorosłymi dziećmi, to też myślę, że łatwiej ułożyć jest potem relacje z tymi dorosłymi dziećmi, które same stają się rodzicami. tak? Więc to jest, myślę, że taka najbardziej istotna rzecz. Kolejna rzecz, którą też powiedziała mi w wywiadzie pani Katarzyna, zresztą ten wywiad można przeczytać właśnie w naszym numerze Wychowujmy, mianowicie to, że nawiązywanie relacji i te relacje międzypokoleniowe potrzebują czasu. To znaczy nie da się mieć relacji z dziadkami, nie da się mieć relacji z rodzicami, nie da się mieć relacji z dziećmi, kiedy nie poświęcamy im czasu. Czasu, który spędzimy tylko z nimi, nawet jeśli jesteśmy bardzo zapracowani, nawet jeśli różne okoliczności życiowe różnych rzeczy od nas wymagają, to jednak ten czas jest tutaj kluczowy. Druga rzecz odnośnie tego, co mówiła pani Władysława, która powiedziała, że dziadkowie swoje zrobili. Ja tu się w pewnym sensie zgodzę, tak? To znaczy, jeżeli dziadkowie dobrze wychowali swoje dzieci, to też te dzieci nie będą od nich oczekiwały, że będą w 100% zajmowali się wychowaniem swoich wnuków, tak? To nie jest ich rola. I też ci dziadkowie, którzy swoje zrobili, będą wiedzieli, w jaki sposób zaangażować się w życie swoich wnuków, tak żeby to było wartościowe, a nie było gdzieś jakoś źle postrzegane przez rodziców, czy właśnie bardziej psujące niż pomagające. Więc z jednej strony ten czas, który buduje relacje, najpierw z naszymi dziećmi, co potem owocuje w relacjach z wnukami, a potem jakby też ta świadomość, że jeżeli dobrze wypełnimy to swoje zadanie najpierw rodzica, to jest większa szansa, że jednak to nasze dziadkowanie będzie także udane, też wartościowe.
Dziękuję. Prosimy, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże, witam pięknie ojca Grzegorza. Z tej strony Wiesława z Kłodawy. Ja teraz nie wiem, co powiedzieć, bo pan Stanisław z Małopolski, a już pani Władysława, to już tak podnieśli poprzeczkę.
To
że,
pani teraz podniesie im poprzeczkę.
Że teraz jest naprawdę trudno coś więcej powiedzieć, bo to w zasadzie w słowach pani Władysławy powiedziane zostało wszystko. To, co najważniejsze, to jest cała kwintesencja. Ja się pod tym podpisuję obiema rękami. Po prostu było to piękne, co pani powiedziała. Bo tutaj nic dodać, nic ująć.
A jak to wychodzi tak, pani, można powiedzieć, w pani
ja
życiu, prawda? Pani jest pewnie i mamą, i babcią.
Tak, i mamą, i babcią. I powiem tylko może od drugiej strony, bo tu mówię, tu już nie ma co dodać. Państwo zaproszeni goście też witam pięknie, też kiwali główkami, też się uśmiechali, więc też na pewno sobie wyciągnęli wnioski z tych słów pani Władysławy. Ja byłam też tak wychowana, chociaż jestem o kilkadziesiąt lat młodsza, ale w moim domu było też, była praca, był obowiązek, była szkoła. Jeżeli ja miałam naukę, to się uczyłam, ale ja wiedziałam, że ja też muszę pomóc rodzicom, że rodzice przyjdą zmęczeni, że będą musieli dorobić, a nie dostać za darmo, już teraz nie będę powtarzać o tym 500+, czyli trzeba zarobić. Tatuś musiał też na dwóch być w pracach, żeby zarobić, mamusia jeszcze też dorabiała sobie, a ja się zajmowałam domem. Czyli po prostu robiłam wszystko, żeby jak przyjdą zmęczeni rodzice, żeby było, żeby mieli azyl, żeby było wszystko zrobione, żeby były kurki, żeby były świniaczki nakarmione, bo tak mieliśmy swoje, takie maleńko, ale swojego troszkę. Żeby było ogień, żeby mamusia nie musiała rozpalać. Nawet postarałam się ugotować zupę z młodych ziemniaków. Dobrze zapytano mnie, Wiesiu, a skąd ty te ziemniaki wzięłaś? A ja podebrałam takie właśnie te z pędu, no i bym, no to trucizna. Ale chciałam, żeby ta mamusia i ten tatuś odpoczęli po pracy. Teraz widzi się co? Widzi się, takie mamy obrazki, jak nieraz spojrzę przez okno, bo często, gęsto właśnie jestem przy chorym synu leżącym od 17 lat i widzę, jak idą dzieci, jak idą rodzice, to jak idą. Idzie matka, patrzy w komórkę i prowadzi psa. Przepraszam, pies matkę prowadzi, bo ona jak patrzy w komórkę, to ona już, to pies musi ją prowadzić. Idzie obok dziecko jej, nastoletnia dziewczynka, na szczęście bez komórki, też prowadzi psa. Też prowadzi pies to dziecko, tak. W kościele młodych nie ma w ogóle, chyba że jest pierwszy piątek, czy jeszcze panie katechetki poprowadzą. Nie ma. Tutaj państwo wcześniej powiedzieli tyle mądrych słów, że naprawdę jest...
Czyli jest pani Wiesławo, dziękuję, stawiam kropkę. Dziękuję, żeby nasi goście jeszcze słowo powiedzieli, bo też czas nam bardzo szybko ucieka. Ja chciałem zapytać też o miłość, bo może też w tych relacjach, prawda, relacje międzypokoleniowe, czy liczy się miłość, co jest wartością taką, która jest ważna między nami. A tym samym chciałem też was zapytać, bo jesteście członkami zespołu redakcyjnego, może coś więcej o tym dwumiesięczniku Wychowujmy, drugie wydanie, znaczy drugi numer w tym roku, panie dyrektorze.
Tak, inicjatywa dwumiesięcznika zrodziła się w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Tutaj pomysłodawcą był dyrektor gabinetu politycznego Radosław Brzuska. Przy wsparciu pana ministra udało się pozyskać środki. Wydawcą jest Ośrodek Rozwoju Edukacji. Czcigodne gremium redakcyjne,
stąd,
którego
chce,
znaczną
może
część
taki
tutaj mamy.
Dwumiesięcznik pozyskać.
Każdy dwumiesięcznik jest darmowy, można zamówić prenumeratę w wersji papierowej, jak również skorzystać z wersji elektronicznej, która dostępna jest na stronie internetowej www.wychowujmy.org.pl.
Czyli jak klikniemy sobie, drodzy państwo, i zobaczymy taką informację, Wychowujmy na końcu, no to jesteśmy na właściwej stronie i tam możemy, znajdziemy łatwo, tak?
Jak sobie jest taki żółty formularz zgłoszeniowy.
Strona jest przejrzysta, formularz dla osób, które chcą zamówić prenumeratę, jak również artykuły. Zresztą można znaleźć tam nie tylko artykuły, które są w wersji papierowej, tylko na stronie są również, jest więcej tekstów niż to, co jest w wersji papierowej.
Babcia i dziadek XXI wieku, helikopterowi rodzice, książę, księżniczka i wierni poddani. Czy wynieśliśmy ze zdalnego nauczania nawet ten temat?
A temat niezwykle aktualny.
Tak.
W ogóle pierwszy numer był poświęcony, taki miał tytuł Dzieciństwo w lockdownie i jakby na gorąco, co się dzieje z dziećmi, które są pozbawione szkoły, pozbawione są przyjaciół, kolegów, zdane tylko na komputer rano, wieczór i w południe. Dlatego właśnie staramy się podejmować takie naprawdę ważne dla rodziców, dla rodzin, dla dzieci te tematy. I tutaj to, co ojciec powiedział, tak naprawdę chodzi o miłość, ale nie o taką miłość, taką, powiedzmy sobie, z telenowel, ale o taką miłość, czyli o realne szukanie dobra drugiej osoby, realne szukanie dobra tego dziecka. Nie chodzi nam tu też o rozpieszczanie. I tutaj kilka razy już się rozprawiamy z tym mitem, że dziadkowie są od rozpieszczania. Mądra miłość to nie jest rozpieszczanie, ale dzieci czują tą miłość, nawet jeżeli są stawiane im wymagania. Proszę zobaczyć to, co zawsze było tak, wszyscy byli w takim pełni podziwu dla Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego, jaki mieli świetny kontakt z młodzieżą. Nigdy nie obniżali poprzeczki, zawsze ją podwyższali, zawsze wymagali, ale zawsze ta młodzież miała to poczucie, że jest kochana i jest ważna. I tutaj jeszcze chciałabym się odnieść troszkę do tych osób, które mówiły, odnosząc się do tego, co było, co pamiętają ze swojego dzieciństwa, ze swojej przeszłości. To, co powiedział też prymas Wyszyński. Przed młodymi stoją nowe wyzwania, nowe czasy. Przygotowują się do innych zadań niż my. Tutaj kończy, nas chwalebnie ułożą na cmentarzach, a w ich ręce przejdzie to wszystko. Także nie patrzmy tylko wstecz. I to jest też takie, jeżeli z tym zaczniemy budować relacje z wnukami, za moich czasów było lepiej, a teraz to jest w ogóle do niczego, to nic nie zbudujemy. Przyjrzyjmy się ich światowi i spróbujmy na jakiś znaleźć wspólne taką płaszczyznę porozumienia, taki moment, żeby się dało coś zbudować razem. Na przykład wspólna lektura. Poczytajmy dzieciom książki, które sami lubiliśmy czytać jako dzieci, jako nastolatki. Bądźmy z nimi w tym wymiarze, w czym oni potrzebują, ale nie zaczynajmy naszych kontaktów od tego, bo wy to jesteście tacy, a za naszych czasów było lepiej. To mnie urzekło u prymasa Wyszyńskiego, że on to świetnie rozumiał. Młodzi się przygotowują do innych zadań, ich czasy są inne. Nie można się od nich odgradzać.
Dziękuję. Pani Patrycjo?
To ja w 100% zgadzam się z tym, co powiedziała pani Anna. To znaczy tak, ci dziadkowie, kiedy wychodzą z takiego punktu, że no, do naszych czasów to było, a teraz to w ogóle już nic wartościowego nie można się spodziewać, to też jakby z perspektywy młodego człowieka, młodego rodzica, no bardzo zamyka od razu na relacje. Więc dobrze byłoby też poznać świat tych młodych rodziców, tych rodziców często zagubionych w gąszczu różnych dobrych rad. My też właśnie w czasopiśmie Wychowujmy próbujemy te dwie albo nawet więcej niż dwie perspektywy łączyć. Artykuły do naszego czasopisma piszą bardzo różni autorzy, których starannie dobieramy, tak żeby pokazać właśnie różne perspektywy, żeby ten pełen wachlarz wartości, o jaki nam chodzi, przedstawić i też czasami, żeby pokazać naszym czytelnikom, no adresujemy to pismo głównie przede wszystkim do dziadków, do rodziców, do tych, którzy są na co dzień wychowawcami młodego pokolenia, żeby pokazać im czasami może taką inną perspektywę, której gdzie indziej by nie znaleźli. Ja tylko też jeszcze dodam, że na stronie internetowej, na wychowujmy.pl, można też pobrać jakby wersje elektroniczne naszego dwumiesięcznika, również tego pierwszego numeru, o którym już wspomniała pani Anna, tego numeru drugiego, zresztą wszystkie artykuły i jeszcze więcej niż w samym dwumiesięczniku można tam znaleźć, więc bardzo serdecznie polecam.
Bardzo dziękuję. Dziś naszymi gośćmi byli dr Artur Górecki, dyrektor Departamentu Programów Nauczania i Podręczników Ministerstwa Edukacji i Nauki. Bardzo dziękuję. Pani Anna Zalewska, Fundacja Servire Veritate, Instytut Edukacji Narodowej. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
I pani Patrycja Przybysławska, nauczycielka języka polskiego. I państwo też są razem redaktorami czasopisma dwumiesięcznika Wychowujmy. Dziękuję bardzo pani Patrycjo.
Dziękuję bardzo.
Więc kochani, mamy podpowiedzi. Ja tu pokażę jeszcze raz ten dwumiesięcznik. Jest też na portalu, czyli te nowoczesne środki, nowoczesne technologie też nam mogą pomóc w tym, żebyśmy no chociażby pomyśleli o tym, co to znaczy pokolenia, pomyśleli o tych relacjach, o tej odpowiedzialności, co jest dzisiaj dla nas wartością i jaką odpowiedzialność ponosimy za siebie, jaką poprzeczkę stawiamy sobie i stawiamy tym, których z miłością, mam nadzieję, że tak zawsze jest, przyjmujemy na ten świat, dla których państwo jesteście rodzicami, dziadkami. To wielkie zadanie przed nami. Dziękuję za to spotkanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.